Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Organizacje pozarządowe mają swoje stałe miejsce w Polskim Radiu Białystok. W czwartkowe popołudnie spotykamy się z ich przedstawicielami. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są Elżbieta Dalemura, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa.
Dzień dobry.
I pani Marta Gałk, kierownik świetlicy.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Szansa realizuje programy dla dzieci, dzięki którym mają w życiu szansę właśnie na rozwiązywanie swoich problemów bez konieczności opuszczania swoich domów i środowisk. Trwają ferie, więc u was pewnie jak co roku również widać, że to jest ten czas.
Tak, u nas ferie w każdej z naszych świetlic, w każdej z naszych placówek mają taki pewien schemat. Zazwyczaj pierwszy bądź drugi tydzień ferii spędzamy z dziećmi, z rodzicami tutaj w Białymstoku na miejscu. A jeden tydzień jest takim tygodniem wyjazdowym, gdzie wyjeżdża każda z czterech grup, zarówno klub dla rodzin, czyli dla rodziców z dziećmi do trzeciego roku życia, świetlica przedszkolaków z rodzicami wyjeżdża i świetlice szkolne wyjeżdżają na takie tygodniowe obozy.
A ponieważ się dosyć dawno nie widzieliśmy, to powiedzmy też naszym słuchaczom, jak dużo dzieci macie pod opieką. Czy to jest stała liczba, czy ona jest zmienna?
Tak, w każdej świetlicy mamy 15 dzieci. W trzech świetlicach mamy po 15 dzieci i dążymy do tego, żeby to była grupa stała. Dlatego, że w takiej grupie stałej, zamkniętej kształtuje się poczucie bezpieczeństwa, integracja, łatwiej jest mówić o trudnych rzeczach. A w klubie dla rodzin to takie miejsce, gdzie codziennie rodzice z dziećmi od urodzenia do trzeciego roku życia mogą przyjść, się spotkać, podzielić się też swoimi problemami wychowawczymi, ale też, nie wiem, problemami socjalnymi, jak rozwiązać różne trudne sytuacje. I tam przychodzi 10 rodziców i 10 dzieciaków.
To, żeby nasi słuchacze nie mieli wątpliwości, czym zajmuje się Stowarzyszenie Szansa, powiedzmy, jak te dzieci do was trafiają i czy są jakieś kryteria, które trzeba spełnić, czy też może inne powody, dzięki którym zajmiecie się takim dzieckiem, a czasem nawet całą rodziną.
To znaczy, to są świetlice, które są na osiedlu bloków socjalnych przy Barszczańskiej i Klepackiej. I po 10 latach działalności w tym miejscu mam poczucie, że jesteśmy już dosyć tacy, no nie wiem, rozpoznawani i mieszkający tam ludzie. Myślę, że mogę powiedzieć, że darzą nas zaufaniem, w związku z czym bardzo dobrze działa poczta pantoflowa i ludzie, kiedy potrzebują wsparcia przy wychowywaniu dzieci, wsparcia też w różnych problemach ich życiowych, po prostu do nas przychodzą.
Jak często odzywają się samodzielnie, a jak często wy wychodzicie z jakąś inicjatywą, a może to działa jeszcze inaczej?
Tak, zazwyczaj albo się zgłaszają samodzielnie, albo my pukamy po prostu do mieszkania, w którym wiemy, że się, nie wiem, wprowadziła jakaś nowa rodzina z dziećmi. No i mówimy o tym, z jaką propozycją przychodzimy, jakie możliwości pomocy możemy tej rodzinie zaoferować. Czasami jest tak, że nauczyciel ze szkoły prosi, żebyśmy zajrzeli do jakiejś rodziny, czyli jakaś służba. Natomiast to są raczej sporadyczne przypadki. Zazwyczaj rzeczywiście my wiemy, że się wprowadziła jakaś nowa rodzina, bądź rodzina zgłasza się do nas sama, bo słyszała od sąsiadki, że takie miejsce istnieje i chciałaby zobaczyć.
Ciekaw jestem, jakie są reakcje takie najczęstsze rodzin, które spotykają się z wami po raz pierwszy, tak jak pani powiedziała, przychodzicie do nich, mówicie o swojej działalności, o tym, że jesteście w stanie w wielu sytuacjach pomóc. Jakie są te reakcje?
To znaczy, to są ludzie raczej nieufni, pozawodzeni też często pomocą z różnych, różną pomocą, więc raczej musimy sporo czasu poświęcić na to, żeby zdobyć zaufanie tych ludzi. Ale zazwyczaj wychodzimy z taką propozycją pomocy w tym, czego naprawdę ci ludzie chcą, w czym naprawdę potrzebują pomocy i często są to na początku zgłaszane przez te osoby bardzo, bardzo proste rzeczy, na przykład pomoc w oddłużeniu mieszkania, które jest mocno zadłużone, w rozłożeniu na raty tego tego zadłużenia. Pomoc w napisaniu pisma właśnie do, nie wiem, do komornika, do sądu. Pomoc w doposażeniu mieszkania. Pomoc w tym, że no, dziecko nastoletnie wywija w szkole, wywija w domu i oni są bezradni. Więc na początku są to takie bardzo proste rzeczy, a im bardziej się, im więcej czasu ze sobą spędzamy, no my tam jesteśmy codziennie na osiedlu, więc też jest tak, że jesteśmy dosyć mocno dostępni dla tych ludzi. Im więcej czasu z nimi spędzamy, tym te problemy są coraz bardziej, coraz głębsze, tak, otwierają się na rozmowy czy na rozwiązywanie coraz takich poważniejszych problemów, w tym takich głębokich problemów związanych z tym, z emocjami, z tym, że ci ludzie często czują się gorsi, często czują się tacy, że nie mają wpływu na swoje życie, że nie wierzą w to, że mogą zmienić swoje życie. Oczywiście nie pokazują tego, tak? Więc często przyjmują taką postawę, mnie nie zależy, tak? Czy tak potocznie mówiąc, postawę roszczeniową, ale to jest maska, pod którą no, często kryją się poważne problemy też z oceną siebie.
Jakie ja tutaj ma stowarzyszenie szansa, by rzeczywiście sprawić, iż ci młodzi podopieczni chcą z wami być przez całe ferie? Bo wydawać by się mogło, że każdy sobie myśli, są ferie, jest luz, zostaje sobie w domu, nie ma żadnych obowiązków i tak dalej, i tak dalej. A w waszym przypadku okazuje się, że to jest taki czas dosyć intensywnej pracy.
Tak, jakby nasza akcja zimowa jest takim czasem, kiedy no z jednej strony oczywiście oferujemy dzieciom różne atrakcje i naszym podopiecznym, ale też to jest czas takiej ciężkiej pracy, jak pan wspomniał. Staramy się z jednej strony zapraszać naszych podopiecznych, zabierać ich do miejsc, w których mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać też swoją wiedzę o świecie.
Czymś przyciągacie takim, czego nie ma w szkole, podejrzewam, bo to musi być taki jakiś element.
Zazwyczaj, tak naprawdę, zazwyczaj to, co ciągnie dzieciaki do świetlicy, to są nawiązujące się między nimi szczere przyjaźnie. To jest tak naprawdę chyba zainteresowanie zainteresowanie ich problemami, realne dawanie im uwagi, że tak naprawdę to chyba jest dla nich najistotniejsze w świetlicy. Że...
Czyli są w grupie, w której są akceptowalne, które... Tak. W której dobrze się czują po prostu.
W której dobrze się czują nie tylko dlatego, że są dla siebie mili, ale przede wszystkim dlatego, że mogą być prawdziwi. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Tak, że mogą szczerze sobie różne rzeczy powiedzieć i się, nie wiem, nie obrażają. Tak, że zaczynają być dla siebie ważni. I mimo tego, że są to łobuzy oczywiście, no to nikt ich
wszystkie?
Za to... A dzięki temu jest radośnie, wesoło. Nie jest nudno, co też je pewnie przyciąga.
Ferie zimowe, tak jak się szybko zaczną, tak się szybko skończą. A wasza działalność, ta, która jest działalnością codzienną, nie skupia się tylko i wyłącznie na samych dzieciach.
Tak, pomagamy zarówno dzieciakom, ale no jest dla nas jasne, że bez wsparcia rodziny, bez wsparcia całej rodziny, tak naprawdę sama pomoc dziecku niewiele da, tak? Że bardzo ważne jest wsparcie właśnie i mamy, i taty, i tego, żeby pomóc tej rodzinie, nie wiem, w takich problemach dnia codziennego, jak właśnie oddłużenie mieszkania, jak pomoc właśnie w doposażeniu chociażby, jak załatwienie podstawowych dokumentów, jak pomoc w problemach zdrowotnych. I to wszystko ma bardzo duże znaczenie w ogóle przy pomocy dzieciakom. Więc wsparcie całej rodziny i na tym rzeczywiście skupia się duża część naszej pracy.
Wspomnijmy też o szkoleniu, które przygotowujecie.
Tak, jak co roku prowadzimy takie szkolenie dla studentów, ale też absolwentów kierunków społecznych. Takim osobom, które gdzieś tam mają takie wyobrażenie, że chciałyby właśnie pracować w miejscu podobnym do naszego stowarzyszenia, że chciałyby pracować z dzieciakami, z rodzinami. Szkolenie nasze nazywamy praktyczną nauką zawodu, dlatego że składa się ono ono z takich trzech elementów. Pierwszym są nasze wykłady, gdzie na uniwersytecie opowiadamy o tym, co robimy, jak rozumiemy pomoc, jak rozumiemy problemy naszych podopiecznych, jak rozumiemy pracę w naszych świetlicach. Kolejnym etapem dla chętnych już osób jest taki trzydniowy warsztat uwrażliwiający, czyli taki warsztat, który służy temu, żeby osoba, która zamierza pracować z ludźmi, mogła się przyjrzeć sobie w kontakcie właśnie z innymi, czyli przyjrzeć się swoim ograniczeniom, które mogą później przeszkadzać w pracy z innymi ludźmi, przyjrzeć się temu, jakie mam silne strony też i co mi może pomóc właśnie w kontakcie z innymi ludźmi. Po takich trzech dniach warsztatu znowu osoby chętne zapraszamy już do nas, do placówek, żeby się mogły zmierzyć z tym właśnie, jak wygląda pomoc. Zapraszamy takie osoby na nasze zebrania, gdzie robimy takie plany postępowania wobec dzieci, gdzie robimy, analizujemy przeprowadzane zajęcia. Więc to jest rzeczywiście taki czas, myślę sobie, dla wielu studentów i absolwentów, żeby realnie się zmierzyć z wyobrażeniami na temat swojej pracy i pomocy. Na dodatek to wszystko oferujemy bezpłatnie.
Czy studenci, którzy przychodzą do was, to są osoby, które rzeczywiście mają jakąś znikomą wiedzę praktyczną?
Z tym bywa różnie. No, często tak, jeżeli to są studenci studiów dziennych, no, nie mieli okazji wcześniej pracować w podobnych miejscach, tak, i nabywać takiego doświadczenia. Ale też czasami trafiają się studenci studiów zaocznych, którzy mieli okazję być w różnych miejscach, tak, czy w świetlicach socjoterapeutycznych, czy prowadzić jakieś warsztaty z dziećmi, z grupami. Ale też wydaje mi się, że ich doświadczenia są różne od tego, jakby co... Od tego, co my oferujemy w swojej placówce, jak my pracujemy z naszymi podopiecznymi. Więc też wydaje mi się, że to jest nowe doświadczenie w zasadzie dla każdego, kto do nas trafia.
A ta różnica to może być na przykład trochę trudniejsze środowisko, czy coś jeszcze innego?
Myślę, że to może być i trudniejsze środowisko, ale też... No my oferujemy też specyficzne tak, podejście do klienta, tak? Znaczy to jest trochę taka nasza filozofia i pewien nurt, tak? Myślę sobie, że różne organizacje mają różne nurty pracy, więc nasz może być też nowością po prostu dla niektórych osób. No i rzeczywiście studenci mówią o tym, że dla nich praktyka, że dla nich tej praktyki rzeczywiście jest ciągle mało, więc zapraszamy. Na stronie naszej internetowej będzie rozpiska dat wykładów na uniwersytecie, będą podane godziny, będzie podana data i miejsce również warsztatu uwrażliwiającego, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy zaglądać na naszą stronę, ewentualnie odezwać się do nas do biura.
A czy jest jakaś data taka początkowa, na którą trzeba zwrócić uwagę, żeby się nie spóźnić po prostu na takie zajęcia?
Tak. To prawda, jesteśmy już po pierwszym wykładzie, ale teraz jest przerwa, jak się to mówi? Sesja.
Ferie są.
To studenci mają sesję.
No tak, nie dla wszystkich.
Więc po sesji, czyli po 18 lutym startujemy. Jeszcze dokładnej daty nie znamy, plan się tworzy, ale po 18 lutym.
1% to temat, który zawsze powraca na początku roku. Rozliczamy się ze swoich podatków. Mamy możliwość przekazywania tej skądinąd często nieznacznej kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego. W waszym przypadku to będzie kolejny rok, kiedy na takie wpłaty liczycie?
Tak, bardzo liczymy na takie wpłaty, bo wszystkie środki, które pozyskujemy, to są środki z projektów przez nas napisanych. No i piszemy projekty, część tych projektów otrzymuje dofinansowanie, część nie. Natomiast no, środki od darczyńców przekazane z 1%, czy od różnych firm, które też wspierają nas, to są środki, które możemy przeznaczyć w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy na przykład nie uda nam się pozyskać środków na przykład dożywianie, na przykład właśnie ferie. Więc więc my te środki w takiej sytuacji po prostu możemy zabezpieczyć w taki sposób, że przekazujemy je na wyżywienie w świetlicach na ten czas albo na zorganizowanie wyjazdu dla naszych podopiecznych, więc one są dla nas naprawdę bardzo ważnym elementem naszej pracy.
A czy zmienia się coś w podejściu darczyńców, ci, którzy rozliczają się z podatku?
Osobiście tego jakoś jeszcze mocno nie odczuwamy, natomiast rzeczywiście ja też, tak jak rozmawiamy w zespole o tym, coraz częściej się spotykamy z takimi opiniami, że nie warto teraz wspierać osób biednych z dziećmi, dlatego że dostają 500+, w związku z czym nie ma biedy wśród nich, a też powoduje to taką sytuację, że one na przykład nie podejmują pracy. Ja myślę sobie, że jest różnie, tak? I że taka opinia, uogólnianie tego, myślę, że jest krzywdzące dla wielu osób. Myślę, że bywają takie sytuacje, natomiast tak, myśmy się temu przyglądali. Z 40 rodzin, z którymi mamy kontakt, podopiecznych naszych, w przeciągu tych lat, w przeciągu tego okresu, kiedy zaczęły otrzymywać 500+, żadna z nich, naprawdę żadna, nie zostawiła pracy. Wręcz przeciwnie, jest tak, że teraz wydłużamy godziny pracy
świetlicy. Grupy przedszkolnej.
Tak. Właśnie z tego względu, że rodzice podejmują pracę, więc ja myślę sobie tak, to nie jest takie proste, że 500+ w jakiś sposób spowodowało, znaczy 500+ nie rozwiązało przede wszystkim żadnych problemów tych ludzi, tak? Rozdawnictwo w ogóle nie jest dobre, tak? Wychodzimy z takiego założenia i nie rozwiązało problemów tych ludzi. Natomiast no to tak jest, ja sobie myślę, jakby każdy z nas się trochę postawił w takiej sytuacji. Wtedy, kiedy dobrze funkcjonuje, kiedy jest mi, nie wiem, dobrze w życiu i otrzymuję informację, że od jutra będę dostawała ileś tam stów więcej, ja nie zostawię swojej pracy, tak? Bo praca nie jest dla mnie tylko źródłem dochodu. Praca też jest czymś, co, no też tak jak nasi podopieczni mówią, kiedy do tej pracy idą, kiedy już stoją jakkolwiek na nogach, tak? Że daje im poczucie takie, że są ważni, że daje im poczucie tego, że mają niezależne pieniądze, że daje im takie poczucie, że mogą się spotkać z innymi ludźmi, pogadać, jak jest u nich w życiu na przykład.
Ale w waszym przypadku 1% nie oznacza tylko i wyłącznie przeznaczania tych środków na taką bezpośrednią finansową pomoc.
Nie, bo
zakres waszej działalności jest dużo szerszy.
Tak, bo my takiej pomocy stricte finansowej nie udzielamy rodzinom, tak? W ogóle nie dajemy pieniędzy w ogóle nie dajemy, tak? Więc absolutnie. I na dodatek też jest tak, że no to myślę jest ważne, że my wspieramy takie rodziny, które się starają. Tak, że nie wspieramy wszystkich, kto do nas przyjdzie, ale wspieramy rodziny, które są gotowe wkładać wysiłek w zmianę swojej sytuacji. Jeżeli ktoś nie jest gotowy się starać zmienić swoje życie, no to ja nie chcę robić tego za niego. Pójdę tam, gdzie ktoś chce.
Najprawdopodobniej jest to nawet skazane na porażkę.
Najprawdopodobniej jest to skazane na kompletną porażkę dużym wysiłkiem, więc no tak myślę, że 500+ po pierwsze nie rozwiązało tych problemów, po drugie no też jakoś niekoniecznie tą sytuację, niekoniecznie spowodowało, że ci ludzie nie chcą pracować. Ja nie wiążę tego z tym. Myślę, że te osoby, które nie pracują bez względu na to, czy 500+ otrzymują, czy nie, do tej pracy by nie poszły.
Czyli powinniśmy unikać stereotypowego myślenia, że ponieważ pojawiło się świadczenie 500+, więc nasz 1% podatku nie musi trafiać do osób niezamożnych, bo to wcale nie musi oznaczać, że te pieniądze, jak w przypadku waszej instytucji, pójdą na bezpośrednią finansową pomoc.
Nie, absolutnie proszę tak nie myśleć.
Bardzo panią dziękuję za wizytę w naszym studiu, a dziś moimi gośćmi były Elżbieta Dalemura, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa i Marta Gałk, kierownik świetlicy. Dziękuję również.
Dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.